Witam serdecznie, panie prezesie.
Dzień dobry państwu.
Już ponad rok trwania pandemii koronawirusa. Jak dużego doświadczenia nabraliście indywidualnie i organizacyjnie jako szpital przez ten czas? Gdzie odnieśliście sukcesy, panie doktorze, gdzie porażki?
No jeżeli chodzi o walkę z koronawirusem, to rozpoczęliśmy ją ponad rok temu. Oczywiście te pierwsze kroki były bardzo symboliczne, bo pierwsze kroki sprowadzały się do tego, że byliśmy w tak zwanej gotowości do udzielania świadczeń w zakresie koronawirusa i w szpitalu w Wustce przygotowaliśmy tam oddział izolacyjny, który był takim oddziałem tymczasowym zrobionym na wypadek, kiedy by pandemia przekroczyła możliwości hospitalizacji tych szpitali, które na dzień dzisiejszy, na tamten czas były szpitalami funkcjonującymi i leczyły pacjentów zakażonych koronawirusem. Ten rok pokazał już zupełnie inną sytuację. Następna pandemia rzeczywiście miała dużo większą skalę niż to, co było do tej pory. No i sukcesywnie uruchamialiśmy w szpitalu oddziały covidowe do wysokości, do liczby 110 łóżek. To jest to ten poziom, który żeśmy uzyskali, jeżeli chodzi o zabezpieczenie w zakresie hospitalizacji chorych. Te łóżka były naprawdę bardzo efektywnie wykorzystane. W 100% było obłożenie na tych łóżkach. Tylko za ostatni okres 4 miesięcy tego roku prawie 1000 pacjentów leczyliśmy na tych łóżkach. Też była wysoka śmiertelność, bo ta śmiertelność, proszę sobie wyobrazić, do końca kwietnia wynosiła 233 osoby, czyli prawie 30% to była śmiertelność dotycząca pacjentów hospitalizowanych na oddziałach izolacyjnych. Ja już nie mówię o działalności tak zwanego oddziału intensywnej terapii covidowskiego, który był zlokalizowany w obrębie oddziału anestezjologii intensywnej terapii. Tam śmiertelność momentami dochodziła do 80%. Jest to naprawdę zabójcza choroba, która się jej niesamowite spustoszenie. Powinniśmy zrobić wszystko, żeby się przed nią bronić.
Przy tak dużej śmiertelności, jak to wpływa na psychikę lekarzy, pielęgniarek, pielęgniarzy? Jak oni sobie radzą? No przecież to są ludzie, którzy wracają potem do domu, do swoich rodzin, a na oddziale, tak jak pan mówi, ponad 230 zgonów na przestrzeni sporego czasu, ale jednak.
Ja powiem panu szczerze, że część lekarzy sobie nie radzi. Pamiętam takie sytuacje, kiedy rozmawiałem z lekarzami, którzy albo pracowali na oddziałach covidowych, albo kierowali tymi oddziałami, gdzie przy mnie płakali. Wspominając sytuację, wspominając zdarzenia, wspominając pacjentów, którzy tam leżeli, po prostu nie wytrzymywali psychicznie. To było wyjątkowe obciążenie i ci ludzie naprawdę dawali z siebie wszystko, żeby pomóc pacjentom. Niestety ta nasza pomoc w wielu aspektach medycznych była bardzo ograniczona. Bo wiemy, że to jest choroba, na którą nie ma żadnego leku, który mógłby w jakiś szczególny sposób pokonać koronawirusa i uratować to życie.
Ale wierzę mocno, że lekarz przywiązuje się do swojego pacjenta, nawet jeśli tych pacjentów jest bardzo dużo na oddziale, a w tej sytuacji, kiedy ci pacjenci nie mają dostępu bezpośrednio do swoich bliskich, to ten lekarz znowu nie zastępuje taką bliską osobę. To powoduje jeszcze większą więź z pacjentem. No i tutaj, tak jak pan mówi, ta ogromna śmiertelność, to kondycja psychiczna takiego lekarza jest poszargana mocno.
Tak, proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę to też ta praca miała jakiś nadzwyczajny charakter, bo ci pacjenci byli odizolowani od całego środowiska, od swoich osób najbliższych, od rodzin. Z drugiej strony lekarze, pielęgniarki też byli anonimowi, bo wszyscy byli ubrani w skafandry, w maski, prawda? Właściwie nie byli rozpoznawalni przez tego pacjenta. I pomimo tego nawiązywała się jakaś szczególna więź między tym lekarzem, pielęgniarką, tymi pacjentami. No i w efekcie były takie dramatyczne przeżycia emocjonalne, które dla obu stron były czasami nie do zniesienia.
Wielu pacjentów na oddziałach, a lekarzy, pielęgniarek i pielęgniarzy bardzo mało. Pan mówi, że wręcz dramatycznie mało. Jak to udaje się bilansować, żeby oddział funkcjonował, lekarz był w dobrej kondycji, a pacjent wychodził oczywiście cały i zdrowy.
Wie pan, te problemy nawarstwiały się od wielu lat. To nie jest kwestia dnia dzisiejszego. I problem też nie rozwiążemy jutro czy pojutrze. Niestety stało się tak, że średnia wieku pracowników medycznych jest bardzo wysoka. Jeżeli chodzi o kadrę lekarską, to jest w granicach 58 lat. Jeżeli chodzi o pielęgniarki, to jest 50, 54-56 lat. Proszę sobie wyobrazić, że w związku z tym widać, że nie było od dłuższego czasu naboru w takiej ilości tych osób, a jeżeli te nabory były, to z różnych powodów, ale również z tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej, część osób wyjeżdżała za granicę w poszukiwaniu lepiej płatnej, lepiej zorganizowanej pracy. No, w związku z tym stanęliśmy przed faktem, że tak naprawdę król jest nagi, czyli nie ma na rynku pracy ani wystarczającej liczby lekarzy, ani pielęgniarek.
No dobrze, jaki jest plan już po pandemii? Wiadomo, że tutaj kluczowa będzie rehabilitacja. W Słupskim Szpitalu na tą chwilę jest rehabilitacja kardiologiczna, ale to chyba nie jedyna rehabilitacja, której potrzebują osoby po przejściu koronawirusa.
Narodowy Fundusz Zdrowia na dzień dzisiejszy twierdzi, że jest około 3 milionów obywateli, którzy przeszli koronawirusa i większość z nich wymaga rehabilitacji. Taki produkt został zaproponowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, tylko też na rehabilitację neurologiczną, ogólnoustrojową czekają pacjenci, którzy nie byli rehabilitowani, bo głównie w pierwszej kolejności te oddziały rehabilitacyjne były przemianowane na oddziały izolacyjne, czyli te oddziały covidowe.
Kolejka była jeszcze przed pandemią, dzisiaj jest jeszcze dłuższa.
Teraz jest pytanie, no właśnie, jak wytłumaczyć tym ludziom, którzy czekali po udarach, po innych schorzeniach neurologicznych, czy po zabiegach operacyjnych na rehabilitację ogólnoustrojową, że ta kolejka wcale się nie skróci, nie zmniejszy, ponieważ dochodzą nowi pacjenci, to jeszcze w dużo większej liczbie, niż by to wynikało z normalnych działań medycznych. W związku z tym no, ci pacjenci naprawdę stają przed dramatyczną sytuacją.
I my,
jako ochrona
i
zdrowia i szpital, bo tak naprawdę no, robi się problem. Dlatego też ja nie wiem, czy to jest szczęście w nieszczęściu, czy to jakaś czy to rzeczywiście jakaś światłość, która nas nawiedziła, bo to, co robimy w Ustce, ten potężną modernizację szpitala w Ustce i przekształcenie szpitala w Ustce na takie centrum rehabilitacyjne, gdzie tam będzie ponad 100 łóżek rehabilitacyjnych razem z łóżkami opiekuńczo-leczniczymi czy opiekuńczo-pielęgnacyjnymi.
Tak, bo to jest plan jeszcze sprzed pandemii oczywiście.
I chcemy zakończyć ten remont do końca roku, także to będzie duży ośrodek, który będzie mógł przejąć część pacjentów tych rehabilitacyjnych, post-covidowych i żeby ich w tych nowych warunkach, w bardzo dobrych warunkach rehabilitować. Ta inwestycja to jest ponad 17 milionów złotych. Rozpoczęliśmy ją rok temu, chcemy zakończyć do tego roku. Jeżeli rzeczywiście to nam się uda i ona ruszy, no to będzie niesamowity dar niebios, że mamy taki skarb, jak taki duży oddział rehabilitacyjny, który będzie mógł obsłużyć większość mieszkańców naszego powiatu i naszego miasta.
No bo można się domyślać, jak długa lista jest osób, która na taką rehabilitację czeka. Tak jak pan mówił, jeszcze sprzed pandemii, no i dzisiaj ta lista ciągle się pisze. Tak,
bo ja mówię, udało nam się dzięki Urzędowi Marszałkowskiemu uzyskać pożyczkę z Pomorskiego Funduszu Rozwoju. Nawet pan marszałek 19 maja przyjedzie, żeby zwizytować szpital w Ustce, jak przebiega ten remont, jak dalece jest zaawansowany, no bo też jemu to leży na sercu, żeby jak najszybciej ten szpital został uruchomiony, bo potrzeby rehabilitacyjne będą przeogromne. Naprawdę, proszę mi wierzyć, skala tych różnych powikłań po covidowych jest wyjątkowo duża.
To tak już na sam koniec. Niedawno w nocnej opiece medycznej na terenie szpitala w Słupsku doszło do bardzo przykrego incydentu z udziałem z jednego z lekarzy. No on do pacjentki użył takich słów, że ja tutaj na pewno na antenie ich nie będę przytaczał w żadnej formie i myślę, że pan prezes też by nie chciał tego robić, a tym bardziej pewnie nie chciał tego słuchać jako szef tego szpitala. No jednak padły te słowa w szpitalu. Jakie konsekwencje wyciągnięto wobec tej osoby, bo wyciągnięcia takich konsekwencji domagał się chociażby rzecznik praw pacjenta.
Tak, to była jedna z tych osób, która była wynajęta do pracy jako osoba z zewnątrz. To nie był nasz pracownik. To był pracownik.
Ale był lekarzem, jest lekarzem.
No tak, jest lekarzem. My ponieśliśmy za to pewne konsekwencje. Przeprosiliśmy pacjentkę. Choć nie chcę tutaj być prowokacyjny w tej sprawie, ale powiem, jadąc dzisiaj do pracy, zadzwoniło do mnie dwóch kolegów z innych szpitali w województwie pomorskim, prosząc o telefon do tego doktora. Mają tak dramatyczną sytuację, że pomimo tych różnych nieprzyjemnych zajść, informacji, karygodnego zachowania tego lekarza, będą go chcieli u siebie zatrudnić.
Czyli, że imię szpitala na drugim miejscu ważne, że jest możliwość ich leczenia pacjentów.
To jest dramatyczny wybór. I proszę zwrócić uwagę, że już tacy lekarze zaczynają być na topie i są poszukiwanymi pracownikami w tej dramatycznej i wręcz tragicznej sytuacji.
No dobrze, ale czy ten lekarz pracuje dalej w szpitalu w Słupsku?
Nie, nie, on nie pracuje i pożegnaliśmy się z tym.
I też z bólem, rozumiem.
No, wie pan, no nie tylko, że pożegnaliśmy się, ale rozwiązaliśmy umowę z tą firmą, która wynajmowała nam tego lekarza do pracy, no bo takie, tym bardziej z tego, co i pan wie, i my dobrze wiemy, doszły jeszcze inne następne incydenty związane z pracą tego lekarza. Ja nie chcę tutaj publicznie je wymieniać i powtarzać, bo wszyscy chyba słuchacze czytali te informacje w gazetach. No ale proszę zwrócić uwagę, dramatyczna sytuacja na rynku pracy jest taka, że każdy lekarz bez względu na jakość wykonywanej przez niego pracy jest wręcz skarbem na dzień dzisiejszy i poszukiwanym człowiekiem do pracy.
Andrzej Sapiński, prezes Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję państwu również.